Zapraszam już do tego, byśmy otworzyli Boże Słowo, szukając Słowa Bożego na niedzielę. To 13. niedziela w ciągu roku, rok C. A po Bożym Słowie oprowadzać nas będzie ksiądz profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego, doktor habilitowany Sławomir Stasiak. Szczęść Boże, księży profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam ojca, witam wszystkich państwa.
Dodam, że moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. A na początku, jak zawsze, przyzywajmy Bożego Ducha Świętego.
Zapraszamy Państwa do medytacji nad Słowem na 13. niedzielę zwykłą, rok C. Będziemy słuchali w najbliższą niedzielę pierwszego czytania wziętego z pierwszego listu do, z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, werset 16b i werset od 19 do 21. Psalm responsoryjny to fragmenty psalmu 16. Drugie czytanie będzie wzięte z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 5, werset 1 i wersety od 13 do 18. Ewangelia to fragment 9 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, wersety od 51 do 62. Zapraszamy do refleksji, medytacji nad Słowem na najbliższą niedzielę.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem powiedział: pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i, poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Usłyszany tekst to opowiadanie o powołaniu Elizeusza, ucznia i dziedzica Eliasza w proroctwie. Płaszcz jest symbolem charyzmatu prorockiego, a zarzucenie go na ramiona jest swoistym rodzajem inwestytury. Elizeuszowi, zanim podejmie posługę prorocką, dany został pewien czas. Może on celebrować pożegnalny posiłek w gronie swoich najbliższych. Zatem pozostawienie najbliższych dla posługi Bogu jawi się nam jako postępujące w czasie, progresywne, dostosowane do norm stosunków społecznych Bliskiego Wschodu. Jezus w Ewangelii, którą za chwilę usłyszymy, odniósł się bezpośrednio do tego biblijnego opowiadania o powołaniu. Odnosi to podsumowanie, odniesienie to podsumuje w następujący sposób. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pług, symbol pracy Elizeusza, staje się symbolem nowej pracy, pracy apostolskiej, uprawy gleby ludzkiej, co gdzie indziej Jezus nazwie łowieniem ludzi.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu.
Jest wielkim darem zbawienia. Chrześcijanin został wyzwolony z niewoli grzechu i spod religijności opartej li tylko na normach prawa. Właśnie dlatego działanie chrześcijanina nie przejawia się już więcej ani w spełnianiu jedynie obowiązków, ani w hołdowaniu ciału. lecz realizuje się w radości wolnej i całkowitej, wynikającej z miłości. Wy zatem, bracia, pisze Paweł, powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Galaci przeżywają swoisty dramat. Z jednej strony odczuwają pokusę powrotu do podwójnej niewoli, albo tej opierającej się na działaniach imperium pogańskiego, czyli niewoli ciała, albo tej zrodzonej przez imperium prawa judaizmu, czyli niewoli prawa. Prawdziwy uczeń jest jednak człowiekiem wolnym, który zwraca się do Boga w Duchu Świętym całym swoim sercem i całą swoją duszą, a zatem nie wolność od, ale wolność ku.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Łukasz w 9 rozdziale swojej Ewangelii rozpoczyna opowiadanie o drodze Jezusa do Jerozolimy, która zakończy się po 9 rozdziałach dopiero w 19 rozdziale. To długa podróż, nie tylko w sensie geograficznym i przestrzennym, ale także duchowym i teologicznym, w sensie zmierzania ku ostatecznemu przeznaczeniu Mesjasza. Jezus zatem ciągle aktualizuje swoje powołanie, a jego uczeń, który podąża za nim, jest wezwany do naśladowania go. Propozycja Jezusa zakłada wybór radykalny i całkowity. Trzeba odwrócić się od rzeczy gwarantujących wsparcie ludzkie i materialne. Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć, pisze Łukasz. Konieczne są gotowość i pozostawienie przeszłości. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Trzeba oczy zwrócić ku przyszłości, ku Jeruzalem. Więcej, należy wyrzec się rzeczywistości, która dla nas jest najdroższa, naszego ja. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Należy być człowiekiem w ruchu, w działaniu, jak Jezus, wędrownik, skierowany ku wielkiemu celowi, jakim był jego krzyż. Trzeba przyjąć również odrzucenie, jak to się stało w przypadku Jezusa ze strony mieszkańców Samarii, i iść dalej. W usłyszanych czytaniach dostrzegliśmy pewne myśli przewodnie łączące, zwłaszcza pierwsze czytanie z drugim, takie motywy, które na pozór wydają się motywami dość banalnymi, jak pług, czy narzędzie do orania, którym posługiwał się Elizeusz, które posłużyło mu potem ku złożeniu ofiary Bogu, i ten motyw powtarzający się, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie jest mnie godzien, ale widzimy, że ten motyw pojawia się po to, by ukazać nową pracę apostolską, nowy trud apostołów zlecony im przez Mistrza, aby głosili Jego Ewangelię i by ta Ewangelia docierała po krańce ziemi. To zadanie jest na tyle naglące, że nie wolno oglądać się wstecz, nie wolno zwracać uwagi na rzeczy, które nie służą głoszeniu Ewangelii. Trzeba z nią iść progresywnie. Zawsze w takiej sytuacji pojawia się niebezpieczeństwo fałszywie pojętej wolności. Wolności od swego rodzaju buntu człowieka wobec przykazań, nakazów, obowiązków, zadań, które przed nim stawia Bóg. I człowiek, który źle tę wolność pojmie ją jako swoistą anarchię, zapętli się w samym sobie, nie będzie potrafił właściwie zrozumieć tej swojej wolności, tak jak mieliśmy tego przykład u Galatów, którzy z jednej strony próbowali wybrnąć z tego zniewolenia, jak to odczuwali przez wyrwanie się spod prawa, albo oddanie się całkowicie pożądaniom ciała. Tymczasem prawdziwa wolność to jest wolność ku wyborowi dobra, ku wyborowi drogi Bożej, ku działaniu w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. Zapraszamy zatem wszystkich Państwa do medytacji nad tym słowem, do dzielenia się refleksjami, zadawania może pytań, do dzwonienia do naszego radia. Przypomnę jeszcze, że będziemy w najbliższą niedzielę słuchali jako pierwsze czytanie fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, werset 16b i werset od 19 do 21. Drugie czytanie to fragment listu do Galatów, rozdział 5, werset 1 i wersety od 13 do 18 oraz Ewangelia wzięta z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 51 do 62. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do zastanowienia, rozważenia, medytacji i podzielenia się słowem razem z nami.
A medytujemy wraz z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Sławomirem Stasiakiem, moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy, prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Numery telefonów 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z północy Polski. 56 655 23 56 południa. W naszej rodzinie numery 536 600 100, 536 600 200. Dla telefonujących z zagranicy 00 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Stus?
Na wieki wieków amen. Wieki wieków.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu.
Szczęść Boże.
I księdzu profesorowi Bóg zapłać za dobre słowo. Jeśli w pierwszej księdze królewskiej usłyszałem słowa idź i wracaj, bo po co ci to powiedziałem, to one zwracają moją uwagę na ważność głosu proroka, który jest wysłańcem Boga i tego głosu nie można lekceważyć, bo Pan Bóg powołuje człowieka w każdej chwili życia i dlatego ważne jest wyczulenie uszu i oczu serca, aby tego momentu nie przeoczyć lub nie usłyszeć. Ponieważ może to być każda chwila, więc nawet taka, w której najmniej się tego spodziewamy. A jeżeli w księdze, w liście świętego Pawła do Galatów słyszę, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus, to według mnie najważniejsze znamie tej wolności to wolność od samego siebie. Ponieważ ta wolność pozwala człowiekowi wyizolować się maksymalnie z okoliczności zewnętrznych, a uwagę człowieka skupia na sygnałach pochodzących z wewnątrz, bo one mają charakter duchowy, te sygnały, a to, co pochodzi od ducha, powoduje, że człowiek jest prowadzony przez ducha i łatwiej rozpoznaje nadzieję swojego powołania, powołania, którego rdzeniem jest powołanie do świętości. I ta droga świętości to dla mnie jest droga doskonalenia ludzkiej natury, która pozwala człowiekowi dostrzec ważność tego wezwania do tego stopnia, że wszelkie inne rzeczy stają się mniej ważne lub w ogóle nieważne, a jednocześnie z drugiej strony pozwala dostrzec skalę własnej nędzy i jednocześnie dobrodziejstwo Ducha Świętego w tym procesie zażegnywania własnej nędzy, co na początku potwierdziła pieśń: bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno śmierć i nędza. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, Panie Pawle. Oczywiście ja bym jeszcze do tego fragmentu, który Pan Paweł przytoczył z pierwszego listu, przepraszam, z pierwszej Księgi Królewskiej, idź i wracaj, bo po co ci to powiedziałem, w tekście jest uczyniłem, ale rzeczywiście to tłumaczenie jest możliwe, dlatego że po co ci to zrobiłem, to jest idea dokonania pewnego dzieła prorockiego, czyli dzieła, którego Bóg dokonuje przez człowieka. I tu też warto na to zwrócić uwagę, że to jest może jedyny nawet w Starym Testamencie przykład powołania proroka za pośrednictwem człowieka, bo zwykle Bóg tego dokonywał osobiście, bezpośrednio. A tu jednak okazuje się, że to działanie może również do nas przyjść przez drugiego człowieka. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie, że podstawową wolnością to jest wolność od samego siebie. Rzeczywiście wyzwolić się od tych swoich zapatrzenia w siebie, swoich schematów, paradygmatów, a otworzyć się na działanie Ducha Świętego i ukierunkować tę wolność na Boga. Doskonałość, doskonalenie natury jako świętość, tak, ale pod warunkiem, że to jest oddane wszystko Bogu, bo w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z jakąś samodoskonałością, samodoskonaleniem się, a w Chrystusie to nie jest możliwe. To może się dokonać tylko w Jego osobie i dzięki Jego odkupieniu, którego dokonał na krzyżu i przez zmartwychwstanie.
Bardzo proszę, halo? Halo? Ktoś ma niewyłączone radio, może tutaj, proszę bardzo.
Halo, zapraszamy.
Prosimy, odważnie. Nie słyszymy się również. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Na wieki wieków amen.
Chciałam zapytać o te 12 par wołów, bo troszkę z dzieciństwa pamiętam orki, to zwykle były dwa konie. I technicznie nawet mi się to wydaje... No, trudno wykonalna taka orka, jak jeden człowiek może panować, bo to radło, prawda, czy pług, tak. I 12, czy to taka semicka do przesady.
Przesadnia, tak.
Tak,
tak. Albo, myślę, albo że pani Ewo, to jest właśnie taka semicka przesadnia.
Pokoleń Izraela. To pierwsze pytanie, a drugie, tutaj się pozwolił pożegnać z rodzicami Zeuszowi Eliasz, a Jezus nie pozwolił.
Tak, pani Ewo, no więc właściwie na to pierwsze pytanie już sobie odpowiedzieliśmy, że to jest taka semicka przesadnia pokazująca no rzeczywiście to dzieło, którego dokonywał Elizeusz i od którego został wzięty Elizeusz przez powołanie przekazane mu przez Eliasza. Natomiast pożegnanie, rzeczywiście tu jest ciekawa dysproporcja, że to pożegnanie, którego domaga się Elizeusz od Eliasza przed podjęciem posługi prorockiej, zostaje mu na to zostaje mu udzielone pozwolenie. Dlatego właśnie wspomniałem przy komentarzu, że to pozostaje w sferze takich stosunków społecznych Bliskiego Wschodu. Będąc oddanym na posługę Bogu, można się było pożegnać z najbliższymi, nawet był obowiązek dokonania tego. Natomiast jeżeli w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza, to pozwolenie pogrzebania, to pozwolenie pożegnania się z najbliższymi, takiego pozwolenia Jezus nie daje, to przede wszystkim ze względu na nagłość potrzeby działania. Nie można odwracać uwagi od tego, co ma się już dokonać. To głoszenie Ewangelii ma się dokonywać natychmiast, nie wolno zwlekać. I bardziej o taką dynamikę działania głoszenia Ewangelii tutaj chodzi, niż o rzeczywiście absolutny zakaz pożegnania się z najbliższymi przed podjęciem posługi ewangelizacji.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalany Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Otóż, co jest wielce znamienne...
A gdyby pan zechciał podać swoje imię...
Stanisław.
Dziękuję.
Otóż wszystkie czynności, jakie człowiek wykonuje tu na ziemi, zbliżają go do wieczności. Do szczęścia wiecznego lub pohańbienia. Otóż przed nami szło wiele osób, którzy tę tajemnicę zrozumieli w sposób właściwy. A więc mieli odpowiedź na pytanie, po co być świętym? Po co się doskonalać? Jakie jest szczęście niebieskie? Jakie jest potępienie w piekle? Co to jest szatan? Co to jest Bóg? Co to są aniołowie? Co to są święci? No i to jest bardzo bolesne, że obecnie mojego kolegi syn wstąpił do sekty stanistów. No, ojciec jest załamany. Mówi, dzieci księża, czemu o diable nie mówią dla tych ludzi? Bo my się temu, to jest coś dobrego. I chwali diabła. No on jest rozpaczony. Co tu robić? Mówi, co tu robić? Tak mówię, jak mu to wytłumaczy, ja bo to jest jego największy wróg. Nie chce mi w ogóle słuchać, mówi. Na szczęście Boże, Panu Bogiem.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Stanisławie. Rzeczywiście to są dramaty rodziców. Tutaj jednak nie zgodziłbym się z tym, że księża nie mówią o szatanie, nie mówią na temat zła, nie mówią na temat diabła. Ja sam pamiętam przynajmniej kilka audycji, w kilku audycjach ten temat powracał i wielokrotnie mówiliśmy o tym, że diabeł, szatan to nie jest alternatywa do Boga. To nie jest tak, że na świecie istnieją dwie równoległe siły, dobra i zła, i możemy sobie wybrać, za kim pójść. Istnieje jedno dobro, jakim jest Bóg. Szatan jest buntownikiem, jest tym, który się sprzeniewierzył Bogu. Zaczyna budować imperium swojego zła, pozyskując tych, których zwiedzie, uwiedzie, skusi, i oni idą za nim. Ale musimy mieć zawsze świadomość. I tutaj słowa może właśnie do tego taty, tego chłopaka. Zawsze istnieje możliwość wyrwania się z tego zaklętego kręgu zła przez modlitwę. jeśli nie tego chłopaka, bo on może jest zagubiony, on może nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości i dlatego szuka jakiegoś wsparcia, znalazł takie złe wsparcie, a potrzeba mu dobra, potrzeba mu bardzo dużo modlitwy. Myślę, że modlitwa w tym wypadku może zdziałać ogromnie dużo i może temu chłopakowi pozwolić się wyrwać ze zła, a, co jest równie ważne, nam zabezpieczyć się przed zakusami złego, przez modlitwę, codzienne trwanie przy Bogu, przez to codzienne przykładanie ręki do pługa i wykonywanie swoich zadań razem z Bogiem w mocy Ducha przez Chrystusa będziemy naprawdę coraz bliżsi Chrystusowi, coraz bliżsi Bogu, coraz bliżsi Duchowi, a coraz dalsi temu zło, które nas próbuje kusić.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Jarosław z południowej Polski. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ zainteresował mnie ten temat dotyczący wolności. I tutaj pozwolę sobie tak troszeczkę zastanowić się nad tym tematem, ponieważ wolność od samego siebie jest taka troszkę niebezpieczna, bo może zakrawać w pewnym sensie na rozpoznanie medyczne i tutaj no, choroby psychiczne wtedy mogą wchodzić w grę. Może bym rozumiał tą wolność od siebie w tym sensie, chyba że pan Paweł rozumiał to w ten sposób, że jest to wolność od swoich złych skłonności. Tu wtedy jestem jakby, no w pełni zgadzam się z panem Pawłem. Natomiast takie uogólnienie, wolność od samego siebie może rodzić pewne takie wątpliwości. Także tym się tylko chciałem podzielić. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Słusznie, panie Jarosławie. Dobrześmy to sobie dopowiedzieli, bo to było rzeczywiście mocne uogólnienie. I tu nie chodzi tyle o wolność od samego siebie, bo jakżeż człowiek może się wyzwolić od swojej osoby, od swojego ducha, od swojego ciała? Niemożliwe. Jesteśmy osobą składającą się z duszy, ciała, ducha i w tym jednak naszym życiu wielokrotnie czujemy takie uwikłanie, zaplątanie się gdzieś w zło, w jakieś nasze pragnienia, takie zupełnie moje, nieuzgodnione z Bogiem i przez to stajemy się ludźmi, którzy no, stają się ludźmi zniewolonymi i chodzi o to, byśmy się od tych naszych słabości, tych naszych złych skłonności wyzwalali ku Chrystusowi, ku wolności Chrystusowej, jak powie święty Paweł. Tutaj zresztą, proszę Państwa, jeśli pozwolicie, zasugeruję nawiązanie, tu łatwo znaleźć te teksty świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie nauczał, zwłaszcza młodzież jeszcze w czasach krakowskich, na temat wolności. Czym jest prawdziwa wolność człowieka?
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy.
Mówi Teresa z Warszawy. Wysłuchałam tych medytacji i mi się nasunęła taka refleksja i pytanie. No skoro chodzą po naszych ulicach i miastach z tymi tęczowymi flagami i plakatami, już przyklejają, gdzie się im podoba i nie podoba, to czy nie powinniśmy my chodzić z takimi, również z takimi plakatami, czy z napisem Memento Mori. Może to by obudziło niektóre osoby. To takie jest moje pytanie.
Dziękuję pani Tereso.
Dziękuję bardzo. Pani Tereso, myślę, że owszem, tak, powinniśmy ewangelizować cały czas, głosić Jezusa Chrystusa, nie ograniczając się tylko do haseł, bo hasła pozostaną zawsze hasłami. A tu chodzi bardziej o to, byśmy z całą prostotą chrześcijan, czyli przynależnych do Chrystusa, głosili Jezusa Chrystusa w całej prawdzie Jego osoby i Jego dzieła. Myślę, że działanie takie alternatywne do nie jest konieczne. Prawda? Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Głoszenie prawdy w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, w każdej przestrzeni geograficznej czy jakiejkolwiek innej.
Poza tym niektórzy księże profesorzy chyba istnieją niejednokrotnie wyłącznie w kontrze i zawsze na kontrę liczą.
Tak, tak, tak. A tutaj chrześcijaństwo nie jest kontrą. Chrześcijaństwo jest pewną propozycją zbawienia, szansy dla człowieka, właśnie o wydobycia człowieka z jakiegoś zła, depresji, w której się znalazł i takiej radości, którą Chrystus daje. Przecież to, czego Chrystus dokonał, jest tak wielką radością, takim wielkim darem dla nas, że my powinniśmy nie ustawać w głoszeniu tego w każdych okolicznościach.
Prosimy, Radio Maria.
No, chciałbym zabrać głos. Właśnie włączyłem niedawno o 7:00 i bardzo chętnie coś powiem na ten temat.
Tak, na temat czytań, które są w niedzielę, tak?
Tak, tak.
Proszę
tak,
bardzo. Tak. Proszę tylko radio wyciszyć, bo pan jest tak, już tak, na antenie i słuchamy.
Już jestem na antenie?
Tak, oczywiście.
No, szczęść Boże, ja się bardzo cieszę, bo przechodzimy przez wiele różnych opcji religijnych, się obserwowałem. I takie wielkie ma wpływ na ludzi. Takie wspaniałe są rzeczy. Taka wspaniała młodzież tam w Toruniu. Przecież ja to słucham. Szczególnie rozmowy niedokończone. Bo mam tylko radio. I chcę powiedzieć tak. Ludzie wcześniej jakoś się uniewrażliwili negatywnie na Radio Maria. Nie wiem dlaczego. Przecież ja mówię katolikom, mówię różnym ludziom, żeby słuchali. I kiedyś coś takiego nastąpiło można poprzedniego rządu, że kto słucha Radia Maria, to jest nienormalny i tak dalej. To jest okropna rzecz. Robicie wielką robotę. Ja się bardzo cieszę. Chociaż, wie pan co...
Panie Andrzeju, tylko pytałem pana, czy do czytań niedzielnych. I teraz, gdyby pan ewentualnie... Powiedział pan, że tak. Więc...
No ja chcę się odnosić do tych wypowiedzi od siódmych tych panów.
To, panie Andrzeju, teraz jest inna audycja. Teraz jest spotkanie ze Słowem Bożym. Mamy gościa, biblistę, który specjalnie przyjechał do państwa z Wrocławia. No i chciałbym, żeby miał co robić. Dlatego bardzo proszę. Radio Maryja, halo?
Do audycji Szczęść Boże chciałem...
Szczęść Boże, prosimy.
Szczęść Boże, zapraszamy.
I jest pan na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony z Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Wiktor z Legnicy. Ja bym się chciał odnieść do tej właśnie wypowiedzi pana Pawła, wcześniej, później do drugiego pana, nie pamiętam, przepraszam teraz imienia. Do wolności wyspowodził nas Chrystus. A święta Tereska od dziesiątka Jezus mówi, że największym zwycięstwem to zwyciężyć samego siebie. Jakby ksiądz profesor to skomentował. Ja to tak odnoszę właśnie, że to jest pokonywanie w Duchu Świętym swoich to, co mnie odciąga od Jezusa, tak? Od Jego nauki, że no i jeszcze, że żebym umarł dla siebie, żeby Jezus żył we mnie, wtedy otrzymuję pełne życie, jakby rodzę się z Ducha Świętego, to co Pan Jezus też Nikodemowi mówił, czy to dobrze, jakby ksiądz profesor to jeszcze mógł tutaj coś dodać do tego.
Panie
dziękuję,
Wiktorze,
przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo, panie Wiktorze. Tak, tak, dokładnie. Zwyciężyć samego siebie to zwyciężyć swoje słabości, przezwyciężyć wszystko to, co nas odgradza od Chrystusa. No a tym, co nas odgradza od Chrystusa, no jest grzech. A więc można powiedzieć, że zwyciężaniem samego siebie jest życie sakramentalne. To są te instrumenty, które zostały nam dane przez Chrystusa, byśmy pokonywali nasze słabości, nasze upadki i szli wciąż w kierunku zbawienia, które zostało nam dane w Chrystusie.
Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Słuchamy, panie Dariuszu.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Dzisiaj proszę ojca takie ciekawe czytania, prawda? I proszę księdza profesora takie ciekawe czytania. I trudno się mówi o powołaniu prorockim, dlatego że do wolności wyswobodził nas Chrystus. Ale prawda, prorok, bo my mamy różnych dzisiaj proroków, prorok w imię Jezusa Chrystusa ma być. Tylko w imię Jezusa Chrystusa może być prorokiem prawdziwym, dlatego że Jezus Chrystus mówi, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli prorokujemy w imię Jezusa Chrystusa, tylko dlatego, że właśnie Jezus Chrystus nas powołał i człowiek jakby decyduje się pójść za Jezusem Chrystusem, czyli za prawdą, ale mimo wszystko, nawet w tym proroctwie nie jest do końca wolny, bo wolność jest jeszcze trochę w czym innym, bo jeżeli prorok prorokuje w imię Jezusa Chrystusa, to sam Jezus Chrystus, będąc w postaci Bożej, nie upiera się zachłannym przy tym, aby być równym Bogu, prawda? Czyli jest jeszcze inne proroctwo, także głową wszelkich proroków jest Chrystus i tylko prawdziwy Chrystus, ten, który jest w niebie po prawicy Boga Ojca, jest prorokiem proroków, więc jeżeli prorocy prorokują, to zawsze prorokują w imię Jezusa Chrystusa, wtedy po tym poznajemy, że to są prawdziwi prorocy i nawet jeżeli poznają prawdę, prawda, to też jest tak, że nie mogą czynić sobie co chcą, bo... przeciwko prawdzie apostołowie powiedzieli, czy Jezus Chrystus powiedział, już nie pamiętam, przeciwko prawdzie nic uczynić nie mogę, ale proszę was, abyście niczego złego nie czynili. Więc wolność jest tylko w Chrystusie, dlatego że prorok musi być prorokiem Chrystusa, tylko i jedynie prorokiem Chrystusa, jest to wtedy autentyczny prorok, a nie prorok taki, który, prawda, jest wolny, swobodny, sobie robi co chce i jakby, prawda, by powiedział, całe niebo jest na jego usługach. To nie jest żaden prorok. Czyli Chrystus powołuje i każdy, kto się obraca w tył, nie idzie za Chrystusem, za bytem, za jestectwem świętym, jedynym i obecnym, i prawdą, i sprawiedliwością, i prawda, bo kto przyjmuje... Kto jest prawdziwym prorokiem? Jezus Chrystus jest prawdziwym prorokiem. Kto przyjmuje proroka jako proroka, staje się prorokiem. Przyjmuje proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, staje się sprawiedliwym. Tylko to jest proroctwo, prawda? I my potem poznajemy, czy ktoś jest fałszywym, czy nie fałszywym prorokiem. I poznajemy to, że Jezus Chrystus naprawdę powołuje proroków.
Dziękuję, panie Dariuszu.
Myślę, że tutaj musimy uporządkować pewne rzeczy, bo wkradło się pewne takie zamieszanie. Apostoł, prorok, tych pojęć nie możemy używać zamiennie. Prorok to jest funkcja, która była zlecana przez Boga już w Starym Testamencie wybranym ludziom, wybranym przez samego Boga, a podstawowym zadaniem proroka było głoszenie słowa. Nie przepowiadanie przyszłości, ale głoszenie słowa przekazanego mu przez Boga, głoszenie tego słowa ludowi. To proroctwo, jak no, pamiętamy sprzed kilku dni, z 24 czerwca, uroczystości narodzin świętego Jana Chrzciciela, on był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Teraz to słowo, które wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa, on jest najpełniejszym słowem Boga do człowieka, ma być głoszone przez apostołów, których również on wybiera, również w formie charyzmatycznej. Apostolstwo, kapłaństwo Nowego Testamentu nie jest powiązane z jednym pokoleniem, z jednym rodem, tylko jest ono całkowicie uzależnione od wyboru i decyzji Boga. Na czas rozeznania tej decyzji mamy wszyscy szansę trwania w formacji seminaryjnej, rozpoznawania, czy to jest powołanie, nie jest powołanie i potem pójście w misji właśnie głoszenia Bożego Słowa. I myślę, że to rozróżnienie dobrze by było dostrzegać. Prorok i proroctwo, które rozpoczęło się już w Starym Testamencie, apostoł i posługa apostolska, która rozpoczęła się w czasach Nowego Testamentu i sukcesja tej posługi apostolskiej trwa do dzisiaj w Kościele katolickim.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mariusz z Stanowskich Gór się kłania. Pozdrawiam szanownego gościa i ojca w studio oraz wszystkich, którzy nas słuchają. Jak jeszcze chciałbym się odnieść do tej wolności i do tych dwóch, że tak powiem, sposobów postrzegania, ponieważ pan Paweł o tym wyzwoleniu od samego siebie nam próbował przekazać pewną myśl, a potem słuchacz przestrzegł przed tym, żeby to nie było takie nie wiem, na tle psychicznym, powiedzmy. Ja od razu wydzięczały mi słowa, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że kto kocha swoje życie, straci je, a kto będzie nienawidził swoje życie, ten zyska życie wieczne. I ja bym to też chciał z tym niejako pożenić, bo tak mi to jakoś samo przyszło do głowy, że mimo wszystko bardziej skłaniałbym się ku tej definicji takiej bardziej, że chodzi o to wyzwolenie naprawdę w tym sensie, aby duch był wolny od wszystkiego, co związane jest z naszą cielesnością, że będę wolny dopiero wtedy, kiedy wszystko to, co związane jest z doczesnością, będzie mniej ważne niż sprawy życia wiecznego i to, że chcę w Chrystusie żyć dalej. Mimo wszystko bardziej skłaniałbym się ku temu, żeby to było aż do tego stopnia i wcale bym tego nie nazywał chorobą psychiczną. Mnie na przykład bardzo pomogło w zrozumieniu, tak mi się wydaje, przekazu Pana Jezusa, jak mamy sobie wyobrazić życie wieczne. Pomogło mi próba zrozumienia po obejrzeniu kilkukrotnie filmu Matrix. Polecam. W moim przypadku bardzo, bardzo przybliżyło mi to może sposób, co chciał przekazać Pan Jezus, mówiąc o tym, że to, co teraz się dzieje, to jest przejściowe, to jest w pewnym sensie tylko namiastka, powiedzmy, prawdziwego życia. To jest, że my nie widzimy prawdziwego życia w tym momencie. My widzimy tylko to, na co pozwala nam doczesność, cielesność, zmysłowość. Jeżeli uwolnimy się od doczesności, zmysłowości, cielesności, wtedy będziemy wolni w tym sensie, jaki Pan Jezus próbuje nam przekazać. Tak ja to rozumiem. Dziękuję pięknie. Nie wiem, czy...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No, dość skomplikowany wywód, ale cóż, no, mówić na temat wyzwolenia się rzeczywiście z naszego sposobu materialnego, zewnętrznego, fizycznego pojmowania świata nie jest łatwą rzeczywistością i tutaj zawsze musimy być bardzo ostrożni, albo idąc w jedną stronę, przeakcentowując ciało, o którym to wspominał święty Paweł w liście do Galatów, z którym mieli problemy widocznie adresaci tego listu, albo przeakcentowując li tylko ducha, na co mocny akcent kładli gnostycy, że tylko duch, a nie ciało, najlepiej wyzwolić się z tego ciała nieszczęsnego i wtedy prawdziwie będziemy w stanie poznać Boga. Tymczasem my jako osoby ludzkie zostaliśmy stworzeni jako i ciało, i dusza, i ciało, i duch stanowią osobę, ale myślę, że idąc drogą postaci zmartwychwstałego, który ukazuje się uczniom po swoim zmartwychwstaniu, jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej pojąć namiastkę tego, co nas czeka w życiu uwielbionym. To ciało będzie, ale ono będzie miało charakter pewnie nie tak fizyczny, jak to, które dzisiaj mamy. Ten duch będzie nadal działał, ale będzie on już uświęcony w Duchu Świętym, a zatem przeniknięty jego mocą. I tu rzeczywiście przyznałbym rozmówcy ostatniemu naszemu, przepraszam, umknęło mi imię i rację, że my dopiero tam, poza granicą życia, po ostatecznym zjednoczeniu z Bogiem, zrozumiemy, co to jest prawdziwe zbawienie i prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Trójcy osób.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli. Rozważając słowo na najbliższą niedzielę, ja bym chciał usłyszeć od księdza profesora taką odpowiedź, która może by potwierdzała czy wyjaśniała, co się kryje w tym zdaniu. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Tak dla mnie to nasze zmierzanie zawsze jednak kieruje się w sprawy Boże, które zostały objawione i żyły w narodzie Izraela. No i tak na dzisiaj jest to takie, jakaś taka fobia właśnie, że mimo wszystko, ale Jezus jest z tego narodu i no nie wiem, może to też jakoś tak płytko odbieram, ale coś musi się kryć w tym, że jednak świat, bo to ci Samarytanie najprawdopodobniej, no to wiem, że byli przeciwnikami jak gdyby, ale mimo wszystko świat też jest obcy dla tych, którzy wyznają i powierzają się Bogu. Także chciałbym usłyszeć słowo księdza profesora. Dziękuję.
Dziękuję.
Oczywiście, panie Mieczysławie, możemy to zdanie rozumieć tak naprawdę na dwóch poziomach. Pierwszy poziom historyczny. Wiadomo, że był wielki konflikt pomiędzy Judejczykami i Samarytanami. Żyli w dużej nieprzyjaźni. To kwestia sięgała okresu powrotu z niewoli babilońskiej, kiedy Judejczycy powracający z niewoli babilońskiej, odbudowując świątynię jerozolimską, odrzucili pomoc Samarytan, uznając ich za plemię nieczystej krwi, którzy zmieszali się z poganami mieszkającymi w Kanaanie w czasie właśnie trwania niewoli babilońskiej i Samarytanie w związku z tym podjęli bardzo takie drastyczne działania. Nie będę o nich tu opowiadał, może przy innej okazji, już w sumie wręcz humorystycznych niektórych opowiadań można to przekazać. Ale ta nieprzyjaźń narastała przez lata i dlatego właśnie wszyscy, którzy zmierzali z Galilei, znajdującej się na północy, zmierzali do Jeruzalem, musieli przejść przez Samarię. I tam nie cieszyli się dobrą opinią pielgrzymi, którzy zmierzali do Jeruzalem. I im nie udzielano pomocy, ich wyrzucano, im nie pozwalano nocować w swoich gospodach. Stąd właśnie to stwierdzenie, że nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Ale jak widzimy z dalszego opowiadania, to odrzucenie nie jest powodem do zemsty. Uczniowie proponują, powiemy, niech spadnie ogień na nich, niech ich spali, przecież my tutaj służymy Bogu. On jednak odwróciwszy się zgromił ich. A zatem powinniśmy rozumieć to również na innej płaszczyźnie, że nawet głoszenie dobrej nowiny, nawet niesienie Ewangelii, nawet służba drugiemu człowiekowi może skutkować nienawiścią ludzi wobec głosicieli Ewangelii. Tego tematu może nie będę zbyt obszernie rozwijał, no bo niestety doświadczamy go teraz bardzo mocno w różnych zakątkach świata. Ale to nie jest powód do tego, żeby się zatrzymać w drodze do Jeruzalem, do którego Jezus zmierzał po to, by odkupić ludzkość. On się nie zatrzymał, on poszedł dalej. Tego wymaga również od swoich uczniów. Przeciwności, trudności, kłody rzucane pod nogi nie są powodem do tego, żebyśmy zarzucili misję głoszenia Ewangelii. Wręcz przeciwnie. Idźmy za Jezusem i tak jak On, głośmy Ewangelię do aż po krańce ziemi, tak jak On nam to polecił.
Podsumujmy także wszystkie te telefony i jeszcze czytania na najbliższą niedzielę, księże profesorze.
Proszę ojca, proszę drogich radiosłuchaczy. No, wiele wątków się tutaj pojawiło, ale ja cieszę się z jednego, że pojawił się kilkakrotnie, powracał, rozważany na różne sposoby wątek wolności. Wątek wolności, która w naszych czasach bywa no, bardzo wykrzywiana, źle rozumiana, wolności, której święty Paweł poświęcił nie tylko dzisiejsze czytanie wzięte z listu do Galatów, nie tylko cały list do Galatów, ale również o tej wolności od prawa będzie bardzo szeroko pisał w liście do Rzymian. Z tym, że tu nie chodzi o wyzwolenie się ze wszelkiego prawa i życie w anarchii. Tu chodzi o to, by przyjąć nowe prawo, prawo Ewangelii, i dlatego stare prawo nie będzie nas osądzało. Ale jeśli nie przyjmiemy prawa Ewangelii, jeżeli odrzucimy wszelkie prawo, to któż nas będzie ratował? Kto nas będzie prowadził ku odkupieniu? Kto nas poprowadzi ku zbawieniu? Tylko Chrystus ma tę władzę i ma tę moc. Na zakończenie, jeżeli ojciec pozwoli, to mam jeszcze jedne bardzo szczególne, właściwie już nie pozdrowienia, tylko życzenia. Wprawdzie tydzień temu spotkaliśmy się rodzinnie, ale moja mama wczoraj skończyła 90 lat, a 24 czerwca miała imieniny. Kochana mamo od całej rodziny, wszystkich dzieci, Krystyny, Barbary, Danuty, Wiesława i mnie składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, od 11 wnuków i 20 prawnuków i ich żon, dzieci. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Mamo, żyj nam 150 lat i chcemy się cieszyć przede wszystkim Twoją modlitwą, bo wiemy, że wiele rzeczy, które w życiu my jako Twoje dzieci robimy, stoi na Twojej modlitwie. I za tę modlitwę dziękujemy i o tę modlitwę dalej prosimy.
Przyłączam się do tych pięknych życzeń.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu PWT we Wrocławiu, był naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo ojcu, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i do zobaczenia w następnej audycji.